Kiedyś myślałem, że bycie w takiej rodzinie to jest przekleństwo, bo jest inaczej, bo jest trudniej, bo naprawdę było trudniej. A teraz odbieram to jako błogosławieństwo. Już od ponad 20 lat, kiedy odnalazłem dla siebie drogę.
Między słowem a gestem. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Nie lubię ciszy, uwielbiam za to muzykę. Uwielbiam, słucham wszystkiego, czego można słuchać. W domu był niekontrolowany hałas. Głusi ludzie nie czują, kiedy hałasują. Stąd było przesuwanie taboretów po podłodze, trzaskanie drzwiami, liczkami szafek, stuki naczyń. Przypomina mi się taka historia. Międzynarodowy Dzień Głuchego. Restauracja Turoblanka. Impreza dla ponad 100 osób. Głusi. Jest niesamowita cisza, tak jakby to był bal wampirów. Słychać tylko, jak naczynia stukają. Nic więcej. I to jest właśnie to. Moi rodzice nigdy nie odczuwali, kiedy hałasują. U nas w domu zawsze było głośno. Do tego stopnia, że sąsiedzi przychodzili i uciszali nas. Dom głuchych ludzi, a tak głośno. Myśmy sobie z bratem, który ma niesamowitą pasję, jest muzykiem. Ukończył Akademię Muzyczną na Białymstoku. Grał na gitarze elektrycznej. Przychodzi kiedyś sąsiadka i prosi: panowie, nie grajcie tak głośno, bo moje dzieci nie mogą się uczyć. A nasi rodzice po prostu nigdy nie odczuwali hałasu, dopóki nie było wibracji mocnej. Światło było dla nich takim właśnie jakby alertem. No więc my, jak siedzieliśmy z bratem czy z moimi kolegami w domu, jak byliśmy młodzi, to staraliśmy się siedzieć przy przytłumionym świetle. Ja nie płakałem, będąc małym dzieckiem. Nie wzywałem w ten sposób swoich rodziców, bo to nie odnosiło skutku. Ja nie reagowałem na to, jak ktoś do mnie mówił, bo na co dzień w domu nikt do mnie nie mówił. Po prostu pokazywał do mnie. Ja migałem od urodzenia. I siostry mamy powiedziały, że trzeba mnie zbadać, bo jestem prawdopodobnie głuchy. Mama mi opowiadała, że zabrała mnie do lekarza. Lekarz coś do mnie powiedział. Ja mu odpowiedziałem i powiedział panie, no słyszy, nawet nie badał mnie. To była szkoła podstawowa. Jak raptem się okazało, że nie potrafię czytać tak jak inne dzieci. I wtedy zrozumiałem, że trochę mi to inaczej wychodzi. W domu moi rodzice nie mogli mi pomóc, chociaż mama, bardzo dużo czytając, jak na osobę niesłyszącą, bardzo dobrze posługuje się językiem polskim. Ona nie mogła mi pomóc czytać, tak, z tym miałem problemy. Dużo rzeczy mama mi opowiadała, jak byłem małym chłopcem, bo ja zazwyczaj nie uczestniczyłem w życiu moich rówieśników. Są też przykre wspomnienia. Mam takie jedno przykre, jak kiedyś byłem u kolegi, miał niesamowite płyty ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady. Tato mu przysyłał, wujek mu przysyłał. Słuchaliśmy muzyki, przyszła jego mama z pracy i przywitałem się z nią. Dzień dobry pani. Przywitała syna. Poprosiła go na chwilę. On nie domknął drzwi. I wtedy usłyszałem przez te niedomknięte drzwi, jak mama mówi: co ty robisz? Dlaczego ty go zapraszasz? Chcesz być taki sam głupi jak on? Że jak głuchy, to głupi. Coś w tym jest. Nasze społeczeństwo tak postrzega głuchych, że to są ludzie innej kategorii. To jest. XXI wiek, a nadal tak jest. Kiedyś zadałem mojej mamie pytanie, czy jak kładzie się spać i robi rachunek sumienia, myśli o dniu, który minął, albo o tym, co będzie robić następnego dnia, to na migi czy po polsku? Ja mówię do mnie, że na migi. Ja zacząłem sobie to wyobrażać i faktycznie da się myśleć, marzyć znakami, pojęciami. To jest tak. skróty myślowe gestami są łatwiejsze do wizualizacji. Mam świadomość tego, że jestem bimodalny, że posługuję się tymi dwoma językami w sposób naturalny, ponieważ od urodzenia w tych dwóch kulturach językowych wzrastałem. Najpierw w migowej, potem w fonicznej, potem w języku polskim. Potem one zaczęły się przeplatać i teraz istnieją równolegle obok siebie. A nawet krzyżują się bardzo często, bo i w życiu zawodowym to, co robił, i w życiu prywatnym, w kontaktach z głuchymi, z rodzicami. Nadal istnieje, tak. O takich jak ja mówi się, że stoją rozkrokiem na dwóch brzegach rzeki i nie mogą się zdecydować, w którą stronę się przesunąć, czy na lewo, czy na prawo. Pomóc w tym miał system języka migowego, który powstał w połowie 60. lat, że język migowy to jest język migany, że pokazujemy nawet co do litery języka polskiego to, co mówimy na migi. No niestety, twórca tego systemu, pan profesor Szczepankowski, trochę rozminął się z realiami życia. Nie tędy była droga, żeby głuchych nauczyć języka polskiego. Język polski dla głuchych jest językiem obcym, tak jak język migowy dla nas jest językiem obcym. W związku z tym nie udała się ta sztuczka. Powstał sztuczny język, który nie jest przez głuchych akceptowany nawet. W systemie językowo-migowym znaki były wymyślane przez słyszących dla głuchych. Wyobraźmy sobie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy wymyślają nowe angielskie zwroty. No i chcą, żeby Anglicy nimi się posługiwali, ponieważ oni jako Polacy tam mieszkający je rozumieją i ich używają. Tak mówię z sarkazmem, no ale to tak niestety było. Mój tato po raz pierwszy w życiu zaklął szpetnie na migi. No, wulgaryzmy w języku migowym występują oczywiście. Moim zdaniem są jeszcze bardziej odrażające niż w języku polskim. Powiedział, że jeszcze raz mu zamigam, nie tak jak się miga w domu. I wtedy zrozumiałem, że pokorne ciele dwie matki. Na potrzeby domu migają w polskim języku migowym, a na potrzeby różnego rodzaju działań stowarzyszeń i tam, gdzie wymagało się migania systemem językowo-migowym, migałem systemem językowo-migowym. Ale głusi tak naprawdę ten system językowo-migowy to tak do końca nie rozumieli. A niestety w Polsce jest większość tłumaczy języka miganego, nie migowego. Chociaż po tylu latach istnienia tych dwóch języków obok siebie one przeniknęły się i teraz, przepraszam, to nie jest moje określenie, powstał taki bigos, do którego wrzucono trochę tego i głusi, korzystając z jednego i z drugiego, potrafią funkcjonować przy udziale takich tłumaczy. Ale tak naprawdę to trzeba by było się zdecydować, na którym brzegu się stoi, czy migowym, czy miganym i polskim. Tak, stoję okrokiem. W Białymstoku znam co najmniej kilkanaście takich osób jak ja. Więc nie jest to zbyt liczna grupa, ale z drugiej strony nie jest to aż tak mało. Z epidemiologii głuchoty wynika, że głuche dzieci w 95% mają obydwoje słyszących rodziców. Ta genetyczna głuchota przekazywana z pokolenia na pokolenie, którą my określamy jako głuchotę dynastyczną, ona nie jest aż tak liczna. Chociaż z drugiej strony śmiem twierdzić, że chyba więcej jest głuchych dzieci głuchych rodziców niż słyszących dzieci głuchych rodziców. Chyba jednak tak. Nas określa się mianem CODA. To jest Children of Deaf Adults z języka angielskiego. To są dzieci głuchych rodziców. Pamiętam z dzieciństwa, jak musiałem... Tak, musiałem, bo rodzice jakby wywierali na mnie taką presję, żebym tłumaczył im programy informacyjne, a mój brat mógł pójść na dwór bawić. Jak ja mu zazdrościłem. No ale niestety tak to jest w rodzinach głuchych, że to pierwsze dziecko, ten pierworodny, ta pierworodna, to jest ten tłumacz rodzinny. Ja sobie czasami żartuję, że z mlekiem matki i z pasem od ojca to przejąłem i mam w sobie. To mi otworzyło pewne perspektywy pracy. Ja tak naprawdę pracuję w kilku zawodach, bo z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Ukończyłem AWF w Poznaniu. Jestem tłumaczem języka migowego od zawsze. A od początku 90. lat jestem również wykładowcą języka migowego. Czasami jak rozmawiam z Gosią, z moją żoną, to widzę, jak ciężko jest robić przez 30 lat to samo. A ja w ciągu jednego dnia potrafię robić trzy różne rzeczy. Pracować w trzech różnych kierunkach, zawodach. Jako nauczyciel, jako fizjoterapeuta i jako tłumacz. Dla mnie jest to błogosławieństwo. To zawsze było dążeniem środowiska głuchych, aby mieć pełne spektrum dostępu do informacji. Głusi nie mają tak wysokich kompetencji w języku polskim, ażeby korzystać w pełni ze słowa pisanego. Najprostszy sposób to telewizja, bo to jest obraz. Tato, nie znając języka polskiego, doskonale wie, co się dzieje w Polsce. Korzystają rodzice z telewizji głuchych, która jest dostępna w internecie, ONSI. I tam są tłumacze języka migowego, którzy w krótkim czasie, po zaistnieniu danego zdarzenia, do 2 godzin, już jest spot, już jest materiał, który tłumaczy to zdarzenie na język migowy. To są ludzie, którzy bardzo mocno aktywizują się w tworzenie różnych rzeczy, w teatr, w literaturę. No niestety nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś spróbował sił w transkrypcji, w przeniesieniu literatury głuchych, poezji głuchych na język polski. Słyszący nie muszą się otwierać na kulturę głuchych, tylko wystarczy, żeby ją chcieli poznać. Bo nie są zamknięci, tylko jej nie znają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, głusi są takim hermetycznym środowiskiem, ale to jest związane z tym, że wielokrotnie byli oszukani przez słyszących, naciągani w różnych sytuacjach. Jeden z premierów rządu polskiego miał swój znak migowy, który wynikał z pisowni jego nazwiska. Po pewnym czasie głusi zmienili znak, nick, którym jego nazwisko przedstawiali, na znak, który miga się jako ignorant. Oni, oglądając wiadomości, relacje różnego rodzaju, bardzo szybko się zorientowali, że ta osoba zwodzi. Pamiętam, jak jedna z tłumaczek tłumaczyła tego pana w telewizji, przetłumaczyła pierwsze jego zdanie i potem stoi i nie miga. I moja żona pyta mnie, dlaczego ona nie miga? Bo on mówi w kółko to samo, tylko innymi słowami. Ta wypowiedź trwała prawie minutę i ta pani po pierwszym zdaniu przestała migać, bo musiałaby w kółko migać to samo. Moja mama ma 85 lat. Od 7 lat ma telefon, posługuje się SMS-ami, założyła sobie konto na Facebooku. Komunikuje się przez Messengera z głuchymi na całym świecie, nie tylko w Polsce. Łatwiej jest na przykład mnie osobiście z mamą migać przez Messengera, niż pisać SMS-y. Potem jest kamera, jest obraz, mama miga do mnie, ja widzę, co ona miga, ja migam do niej. Moja córka nie miga. To nie znaczy, że nie potrafi porozumiewać się z dziadkami. Wcale język migowy do tego nie jest potrzebny. Mój syn z kolei zna język migowy, śmiem twierdzić, że bardzo dobrze. Gosia, studiując, miała język migowy, ale tak naprawdę to żadnego języka obcego nie da się opanować w ciągu kilkudziesięciu godzin. No nie czarujmy się. Jako że ja jestem tłumaczem języka migowego, nawet takim domowym, uzupełniam te konieczności życiowe. Z moją mamą można porozumiewać się mówiąc po polsku, bo moja mama czyta z ust, artykułuje. Co prawda ta artykulacja nie jest zbyt wyraźna, ale dla osób, które obcują na co dzień z moją mamą, jest do zrozumienia. Gorzej jest z moim tatą, który nie posługuje się językiem polskim. Ma również niewykształcony aparat artykulacyjny. Ale mój tato, nie znając języka polskiego, jest społecznie aktywny. A jak robi to mim, że wszyscy go rozumieją? A na czym polega pantomima? Że wszyscy to rozumieją i nie potrzebują słów. I to jest to samo. Chociaż mój tato ma resztki słuchu i korzysta z tego. Jak na przykład głośne uderzenie, czy nawet klaśnięcie w ręce powoduje, że on odwróci głowę. Czy też stojąc w kuchni słyszę, jak czajnik głośno gwiżdża. Kiedyś myśmy poszli z tatą do sklepu kupić czajnik i tato poprosił mnie, żebym gwizdał w każdy z gwizdków. No i podchodzi do nas ekspedientka i mówi, co panowie robicie? A my szukamy czajnika. No i tato wybrał czajnik, ale gwizdek od innego czajnika. No i poszliśmy do tej pani, zapowiada ta pani, ale ten gwizdek nie jest od tego czajnika. No nie możecie tak, panowie. No i mówię do taty, że nie możemy tak zrobić. No i mój tato zdenerwowany poszedł po ten drugi czajnik, zapłacił za oba czajniki, wymienił przy niej gwizdki i ostentacyjnie zostawił drugi czajnik z gwizdkiem przy tej pani. No i wychodzimy ze sklepu, a ta pani krzyczy z nami: panowie, panowie, wróćcie. No i myśmy wrócili, a ona przeprosiła nas i zwróciła nam za jeden czajnik. Mój tato uczył mnie tańczyć. Moi rodzice zawsze tańczą na wszystkich imprezach, na których są. Opierają się na bicie, na wibracjach niskich tonów, które przenoszone są przez podłoże i czują rytm. Jak są bliżej orkiestry, to nawet ta fala uderzeniowa z głośników daje im ten rytm i sobie doskonale radzą. Wychodzi taka para 80-letnia, głucha i sobie tańczy. Przypomina mi się sytuacja, kiedy mój brat gra na gitarze, a mój tato przykłada rękę do pudła gitary i mówi, że piękna. Kiedy mój brat ma egzamin dyplomowy na Akademii Muzycznej, dyryguje orkiestrą symfoniczną i tato patrzy na mnie i pyta mnie: ładnie grają? Ja mówię: tak. I to, co niedawno mnie dotknęło, jak migałem hymn polski. Pierwszy raz w życiu migałem hymn polski na mig i sobie pomyślałem: Boże, jakie to jest piękne.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk Między słowem a gestem. Opowiadał Krzysztof Cis.